Dzień dobry, witam się w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda i dzisiaj razem z Darią Kaźmierczyk-Romańczyk będziemy rozmawiać o tym, jaki jest związek psychologii z klimatem, z edukacją i dlaczego tyle mamy emocji wokół klimatu, ale też wokół naszego postępowania, różnych zaniechań lub zaangażowań w działania proekologiczne. Więc cześć Dario.
Witam Cię, Kasiu.
Powiedz proszę kilka słów o sobie, żebyśmy wiedzieli, czym się na co dzień zajmujesz i dlaczego właśnie o psychologii i klimacie będziemy dziś rozmawiać.
To tutaj trochę tak jak ten temat naszego odcinka wskazuje, jestem psychologiem i pracuję głównie z dziećmi, z rodzicami, też z dorosłymi w takiej formie bardziej warsztatowo-szkoleniowej. Tutaj czerpię troszkę właśnie z wiedzy bajkoterapeutycznej, biblioterapeutycznej, bo też jestem bajkobiblioterapeutą, ale właśnie mam dużo takich doświadczeń, gdzie wraz z rodzinami prowadzimy różne warsztaty, spotkania, gdzie tej ekologii przejawia się dużo. Czy to właśnie w ramach spotkań z dziećmi, w ramach takich warsztatów ekologicznych w przedszkolu, gdzie też rozwijamy sobie takie kompetencje emocjonalno-społeczne. Ale ostatnio też prowadzę takie konsultacje dla rodziców, gdzie pojawia się co jakiś czas taki temat różnych trudności emocjonalnych w domu, związany z tym, że mamy różne wizje pewnych zachowań, różne wizje tego, jak dbamy o świat. I często to generuje mniejsze bądź większe trudności takie emocjonalne, trochę konflikty, czasem sprzeczki, kiedy właśnie jedno z pokoleń na przykład jest bardziej zaangażowane, ma większą motywację, żeby coś zrobić, coś zmienić, a drugie, no, ma trochę inną percepcję tego. No i gdzieś ten klimat tak wybrzmiewa coraz częściej, bym powiedziała, i u coraz młodszych też dzieci, jako taki temat, który jest ważny, jest obserwowany, a nie zawsze on znajduje taką odpowiedź ze strony czy to rodziców, czy opiekunów, jako coś takiego faktycznie istotnego do zaopiekowania, do poprowadzenia tej rozmowy. Stąd tutaj ten temat psychoekologii, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest takim właśnie połączeniem tych światów, nie? W takim sensie, że tutaj moja praca z dziećmi, z rodzinami, tak mocno właśnie psychologicznie, jak chodzi o konsultacje. Natomiast ten temat ekologii też jest czymś, co mnie od dawna interesuje w takim wymiarze właśnie, jak człowiek wpływa na ten klimat, ale jakby dlaczego też to jest takie trudne, żeby się realnie zaangażować. Co powoduje to, że chociaż czasami wiemy i chcemy, no to nie działamy.
No właśnie, ja też prowadząc podcast i konto na Instagramie widzę, jakie my mamy różne perspektywy i jak różnie też reagujemy na wiedzę, na przykład z obszaru fast fashion, i te postawy są bardzo różne, od wiesz, takiego wyparcia, przez bagatelizowanie tego, przez hiperzaangażowanie, aż przez takie wiesz, wyjście na barykady. No i trochę bym chciała zapytać Ciebie, jakie postawy nam towarzyszą, jak my się w tym odnajdujemy i skąd się biorą te różnice, takie duże różnice reagowania na, wydaje się, obiektywną wiedzę i jakieś takie dane, którym nie można zaprzeczyć, bo to już nie są tylko mądre książki, ale to jest no, na przykład inne zimy, inne lata, inne zjawiska atmosferyczne. I więc pytanie w zasadzie takie otwierające, dlaczego wokół tego tematu klimatu mamy tak silne emocje?
No tutaj właśnie możemy, odnosząc się do tego, co wiemy na gruncie nauki, jaką jest psychologia, bardziej właśnie nawet mówiąc o psychologii społecznej, która dotyczy tego, jak człowiek jako istota funkcjonuje w grupie, jak ta grupa też wpływa na istotę jako indywiduum, no to tutaj właśnie patrzymy na te różne procesy grupowe, które się dzieją i to one tutaj w głównej mierze też będą odpowiadać za to, że właśnie my się chcemy angażować albo nie chcemy się angażować. Tutaj wspominając o takich najczęstszych, które się przejawiają gdzieś w takim społecznym dyskursie, czyli różne mity, które będą na przykład krążyć, tak? Że oczywiście my mamy pewnego rodzaju wiedzę, pewną świadomość pewnych zjawisk, to co obserwujemy, tak? Ale nie zawsze to jest poparte rzetelną wiedzą, tak? Danymi, wynikami badań. Czasami to jest to, co my usłyszymy, czyli segregowanie śmieci jest nieopłacalne, bo i tak jest wszystko wrzucane do jednego kubła na przykład. albo tutaj bycie eko jest drogie i nie stać mnie na to. Więc jakby jest wiele różnych takich mitów, które przyjmujemy jako pewnik, tak? I nie zawsze mamy motywację, chęć, żeby gdzieś to weryfikować, żeby sprawdzać te źródła wiedzy, które mamy. No to co powoduje w efekcie najczęściej to, że się no, nie angażujemy. No to wolimy się odsunąć, usłyszymy, no to szybciej i łatwiej jest nam nie zaangażować się, bo to jest drogie, bo to jest trudne, aniżeli podjąć ten wysiłek, żeby gdzieś tam dowiedzieć się więcej. Więc te mity będą czymś takim, co będą też utrudniały to zaangażowanie, no czy też takie stereotypy, które będą krążyły wokół tego, czym jest ekologia i czym jest ekolog na przykład, tak? Taka osoba, która jest tym zainteresowana, tutaj jak będziemy odwoływać się do tego, czym te stereotypy będą jako takie zjawisko, czyli takie przekonania najczęściej nieprawdziwe, tak? Bardzo takie szybkie informacje na temat tego, czym ktoś się zajmuje, jaki ktoś jest. I tutaj, kiedy sobie zapytamy kogoś na przykład, kim jest ekolog, z jakimi tutaj, jakie mamy skojarzenia, jakie emocje się pojawiają przy okazji tego tematu, no to często pojawia się takie skojarzenie, że to raczej nie jest pozytywny odbiór tej osoby. W takim sensie, że kojarzymy ekologa z takimi bardzo skrajnymi akcjami, takimi często kontrowersyjnymi działalnościami pewnych osób, czy to przypinanie do drzew, przyklejanie do asfaltu, palenie jakichś aut, różne takie rzeczy, które też w mediach są przedstawiane jako takie akcje ekologiczne, ale one przez to, że generują tak silne emocje, często emocje takiej złości, takiej frustracji, no to tutaj ten stereotyp jest często negatywny, tak? Że kojarzymy takie akcje ekologiczne jako coś, co jest raczej no, nieprzychylne. Osoby, które się angażują w ekologię, czyli ekolog ma taki wydźwięk, że to jest osoba, która przekracza ale takie granice smaku, w takim sensie, że te akcje gdzieś są zbyt intensywne, zbyt oddziaływujące na te emocje, takie trudne. No i przez to też nie wszyscy chcą być utożsamiani na przykład z byciem eko, tak? Bo to biorąc pod uwagę ten stereotyp nie jest zachęcające. Więc te zjawiska społeczne, one będą odpowiadały za to, że właśnie te tematy ekologiczne wywołują tak silne emocje, ale oczywiście tutaj też będą wchodziły nam w grę takie czynniki indywidualne, tak? Czyli takie nasze predyspozycje, nasza wiedza, nasza świadomość. Też trochę taka nasza aktualna sytuacja życiowa, bo to też jest czasem tak, że kiedy u nas w naszym ogródku jest bałagan, tak? Ogródek, czyli powiedzmy tak metaforycznie nasze życie, nasze tutaj wszelkie sfery prywatne, praca, dzieci i inne rzeczy, no to tutaj, kiedy tutaj się dzieje dużo i nam trudno jest samemu tutaj powiemy tak ogarnąć to wszystko, tak, na co dzień, no to tym bardziej trudno jest nam angażować się w te takie sfery, które są dookoła nas, które no tu i teraz nie dotykają nas tak mocno, tak jak to nasze życie, które jest na co dzień, w którym mamy trudności. Oczywiście, że to na nas wpływa, ale nie mamy w tym momencie przestrzeni i zasobów na to, żeby się w to angażować. Więc to też będzie bardzo zależne od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, jak też ustabilizowane są pewne sfery naszego życia. Więc tutaj zarówno te kwestie, takie czynniki indywidualne, jak i same procesy, które się dzieją w społeczeństwie, w grupie, będą nam wpływać na to, że te emocje związane z klimatem są często tak silne.
No ja też myślę, że wiesz, zwłaszcza w naszym kraju polityczne jest już teraz wszystko, więc nawet zaangażowanie w klimat od razu pociąga pewne skojarzenia, no nie wiem, lewak, prawak, tak? To tak jakby w ogóle nie chodziło o jakąś jedną wspólną przestrzeń, wspólną ziemię i ten las, który przyda się dla każdemu, tak jak to czyste powietrze, którego wszyscy pragniemy, ale nagle okazuje się, że jakby zabieganie o to jest postrzegane jako bycie od razu wiesz, w jakimś jednym zwalczającym się obozie. Ty powiedziałaś na początku o tych takich emocjach czy napięciach, które się pojawiają w rodzinach. I to jest też ciekawe, bo no ja docieram do różnych badań, w których wydaje się, że z jednej strony młodzież bardzo mocno przejmuje się klimatem i będziemy pewnie jeszcze o tym rozmawiać, o tym takim lęku klimatycznym czy stresie klimatycznym, o tym pojęciu depresji klimatycznej nawet, bo też takie nazwy funkcjonują. A z drugiej strony tak naprawdę jak spojrzymy na styl życia i ten generowany ślad węglowy czy wodny, to okazuje się często, że to właśnie najstarsi ludzie, którzy nigdy nie nazwą siebie ekologami, to oni żyją ciągle w sposób bardzo oszczędny, mniej konsumują, nie wiem, mniej podróżują, nie kupują sobie nowych gadżetów, nawet z kategorii eko, po prostu używają tego, co mają. I te ich takie nawyki, czasem jeszcze z PRL-u, w zasadzie są ciągle nawykami less waste czy zero waste, chociaż nigdy by tego tak nie nazwali. Powiedz trochę o tym jakie realne problemy spotykasz właśnie w tych domach i o co my się, bo wiemy, o co się kłócimy w przestrzeni publicznej, tak? Ale o co my się potrafimy spierać w domach, w różnych pokoleniach, jeśli chodzi o to rozumienie klimatu, ekologii i w ogóle takiej postawy, która jakąś troskę wyraża?
To często jest tak, że tutaj zawsze takim przykładem, który daję, to są śmieci. Nie wiem dlaczego, ale faktycznie gdzieś w tych często w tych rozmowach przejawia się temat tego, no, że na przykład niektórzy chcą nauczyć dzieci segregowania śmieci, no a dzieci mają taką trudność i nie zawsze dobrze wrzucą te papierki. I to trochę zależy od też naszej percepcji tego i to, jaką mamy świadomość tego, czy dziecko na danym etapie też rozumie, dlaczego to robi. Tak? W takim sensie, że dla dziecka dla takiego powiedzmy 4-5-latka to, że nagle próbujemy wprowadzać takie zasady jako zasady, no to dziecko to traktuje jako okej, to w takim razie do niebieskiego tutaj papier, do żółtego to, ale czasem zdarzy się dziecku na przykład to zrobić błędnie, ponieważ zapomni, albo zdarzy się, że zrobi to na przekór w złości. Tak po prostu będzie, wie, że dla rodzica to jest ważne, tak, jako pewna taka zasada domowa, no i zrobi na przekór. I to zależy trochę od tego, jak też rodzice w takiej sytuacji sobie będą radzili ze swoimi emocjami, które wywołują te zachowania dzieci, nie? Bo tutaj jeżeli dla rodzica te zasady są tak bardzo ważne, ale one są sztywne, w takim sensie, że rodzic nie patrzy na to, dlaczego moje dziecko zrobiło coś na przekór mnie, no to w tej sytuacji najczęściej dochodzi do jakichś konfliktów, kłótni, upominania, zwracania uwagi, że takie mamy zasady. Natomiast tutaj w tych sytuacjach rodzice nie zawsze patrzą na te potrzeby dzieci. Nie tylko przy okazji samego segregowania śmieci, nie? Generalnie czasem trudno jest nam popatrzeć na tą potrzebę, która jest powiedzmy przed zachowaniem. My widzimy czubek góry lodowej, zachowanie dziecka, a pod tym są jego emocje, potrzeby i inne rzeczy. Natomiast czasami to jest tak właśnie, że my mamy pewne oczekiwania, w tym także oczekiwania dotyczące naszej wizji bycia eko, właśnie te śmieci, zakręcanie wody, a dziecko nie zawsze rozumie też te nasze oczekiwania, co często jest też związane po prostu z jego takimi ograniczeniami, ale w takim sensie, że jeszcze nie jest na tym etapie rozwoju na przykład poznawczego, czyli nie do końca jest w stanie dobrze zrozumieć pewne treści, pewne zasady, też nie zawsze potrafi o nie zapytać, więc przyjmuje to jako zasadę, którą po prostu czasami łamie. Więc tutaj bym powiedziała, że te napięcia z jednej strony dotyczą takiego niespełniania oczekiwań, nietrzymania się pewnych zasad, które są próbowane w domu przedstawiać dzieciom. I tutaj możemy powiedzieć, że super, że rodzice jakby wprowadzają też takie elementy, nie? Bo to o to chodzi, żeby od małego dzieci uczyć i pokazywać tych takich dobrych nawyków, tak? Czy to właśnie z tą wodą, prądem, śmieci, różne takie zachowania proekologiczne. Natomiast czasami to jest zrobione za sztywno, za szybko i zbyt konkretnie jak dla dziecka. W takim sensie, że będziemy pewnie o tym jeszcze mówić, jak najlepiej jest gdzieś dzieci tutaj w tą stronę ekologii, tutaj powiedzmy zachęcać, przyciągać. Nie zawsze wprowadzanie takiej sztywnej zasady tutaj będzie działało. A z drugiej strony to, co się też przejawia w tych domach jako taka linia napięcia, to też taka próba właśnie ograniczania pewnych, na przykład zabawek najczęściej, tak? Czyli kiedy chcemy dziecku wytłumaczyć, no że już mamy, nie wiem, 10 opakowań klocków takich i takich, więc już nie kupujemy 11. I tutaj jakby to się troszeczkę zaczyna odgrywać na dwóch płaszczyznach, w takim sensie, że wchodzi nam ten poziom takiego właśnie bycia eko, czyli minimalizm, nie generujemy zbędnych śmieci, tak? Bawimy się tym, co mamy. Natomiast musimy pamiętać, że dziecko to jest dziecko, które jakby będzie te zabawki też traktowało jako coś takiego fajnego, nowego, jako możliwość na nowo zabawy z rodzicem. Tak, w takim sensie, że najczęściej nowa zabawka to jest wow, oglądamy, super się tym bawimy. I tutaj zaczynamy trochę patrzeć na tą płaszczyznę relacji dziecka i rodzica. Bo nie zawsze nowa zabawka dla dziecka oznacza to, że to jest jakaś największa jego potrzeba, pragnienie i marzenie. Wiemy dobrze, że te marzenia, pragnienia się zmieniają u dzieci co jakiś tam czas, nie? Że super zabawka, którą dziecko chciało 2 tygodnie temu, już po miesiącu nie jest atrakcyjna. Ale czasem to chodzi o to, że to jest taki łącznik, mamo, tato, ja chcę o tym porozmawiać, ja bym chciała to dostać. Dziecko nie potrafi tego w ten sposób nazwać, na przykład 4-latek, nie? Będzie nam pokazywało, że on chce to, że mu się to podoba, ale jeżeli my w tej sytuacji odpowiemy na tą potrzebę, na przykład modyfikując coś, co dziecko już ma, wprowadzając inną fajną zabawę, coś takiego, co jakby odpowie na tą potrzebę dziecka, zauważ mnie, jestem tutaj, chcę, żebyś był obok, no to wtedy jest taka szansa, że będzie nam łatwiej na przykład wytłumaczyć to, dlaczego tej kolejnej zabawki nie potrzebujemy. Ale jeżeli tutaj nie ma tego wytłumaczenia na poziomie takiej relacji też z rodzicem, tym trudniej jest dziecku przyjąć to, no dlaczego ono nie może dostać kolejne, skoro ono chce, nie? Więc te napięcia są z jednej strony takie związane z tymi zasadami, które są jakby, które chcemy wprowadzać, chcemy dzieci uczyć i one tutaj generują takie trudności, a z drugiej strony właśnie przy okazji tego takiego ważnego dla dzieci tematu, tych zabawek, a też ze strony rodziców chęci ograniczenia tego, takiego gromadzenia rzeczy, nie? Więc tutaj to są takie tematy, które u tych młodszych dzieci będą się pojawiały, bo w przypadku wieku nastoletniego młodzieży to też będzie trochę związane z takim czasami buntem, poszukiwaniem siebie, włączaniem się w różne takie właśnie akcje, instytucje, często też ekologiczne, ale czasami te na przykład organizacje, które będą miały takie bardzo kontrowersyjne działalności, to pewna grupa młodzieży, która będzie na etapie takiego poszukiwania trochę siebie w tym wszystkim, czy takiego kryzysu tożsamości, ktoś by powiedział, gdzie się włączają w takie akcje, organizacje i chcą coś robić, no to to też będzie taka przestrzeń, która może generować napięcie w rodzinie, kiedy rodzice mają na przykład inną wizję albo inne zdanie na temat takiej działalności.
Tak, to myślę, że w ogóle przy okazji różnych strajków, protestów bardzo nam wybija takie, no, taka cała lista oczekiwań i naszych wizji tego, jak, co już jest za dużo, co wystarczy, tak? Mieliśmy czarne protesty, rzeczy dotyczyły praw fundamentalnych, no i okazywało się, że najwięcej burz było w zasadzie o to, co można napisać na transparencie, bo przecież taka miła nastoletnia dziewczyna nie może, może co najwyżej sugerować rządowi oddalenie się, ale jak użyję słowa zbyt dosadnego, no to usłyszę, że w zasadzie cały ten protest jest bez sensu, bo ona jakaś taka się stała wulgarna. Ale wiesz co, zawinę trochę do tych zabawek, bo chciałam się podzielić i pochwalić moim hakowaniem systemu i odpowiadaniem na tą jednak potrzebę nowości, bo z młodszą córką myśmy robiły tak, ona już teraz trochę wyrasta z zabawek, że po prostu w pewnym momencie odkryłyśmy, że naprawdę dużo bardziej nam się opłaca kupić tą ulubioną zabawkę z drugiej ręki. Ona dalej była nowa, można się było nią bawić w ten sam fantastyczny sposób. Przychodziła w opakowaniu, a jednak kosztowała połowę mniej. I co więcej, córa też się angażowała w to odsprzedawanie zabawek. I w pewnym momencie tak bardzo jej się spodobało to, że pieniądze za te jej zabawki są jej, że w zasadzie ja trochę nie nadążałam z wystawianiem tych rzeczy, bo w pewnym momencie miała ochotę sprzedać absolutnie wszystko i wypchać sobie skarbonkę i w ogóle zobaczyłam, że ten wysiłek pozbywania się rzeczy, żeby zarobić na te nowe, on też wymaga i czasu, i uwagi, trzeba zrobić zdjęcia, trzeba opisać, trzeba to gdzieś potem wysłać i ona się w taki bardzo naturalny sposób nauczyła zastanawiać trochę dłużej, czy coś kupić, czy opłaca się kupić to nowe, bo wiedziała, że potem jest w stanie to sprzedać za, nie wiem, 1/3, więc może rzeczywiście kupić 2 tańsze, ale używane i myślę, że to była taka bardzo naturalna lekcja, która zresztą podobnie też robimy z ubraniami i no i ten drugi obieg, to jest jakaś taka myśl i włączenie w to dzieci, które są, myślę, dużo bardziej, dużo szybciej gotowe na takie roszady i też na takie transakcje, niż nam się wydaje, więc to jest dla mnie coś, co mnie bardzo cieszy.
Muszę powiedzieć, że to, co wy robicie w domu, nie? Ty z córką, to jest właśnie taki najbardziej sprzyjający dziecku sposób uczenia się przez obserwację, tak? Że ty modelujesz pewne zachowania, to nie było tak, że twoja córka wzięła aplikację, wystawiła, jakby ty się uczyłaś od niej, nie? Tylko działało to Jasne. W tą stronę, że to ty to wprowadziłaś. Mhm. Ona to podejrzała, zauważyła pewne właśnie takie zależności od tego, ile to zajmuje czasu, czy to się opłaca, nie? Ale jakby to musi wyjść od rodzica i to jest to, o czym właśnie ja chciałam wspomnieć, biorąc pod uwagę to, jak możemy te najmłodsze dzieci, tak? Bo tutaj oczywiście, że możemy już później, kiedy dziecko ma pewną wiedzę na temat pieniędzy, nie? Że tutaj trzeba to kupić, ile co kosztuje i jasne, to jest super czas, żeby pokazywać też te zależności, czy nam się to opłaca, czy nie lepiej zaoszczędzić. Więc to jest jak najbardziej ten czas, ten moment, żeby dziecko w to włączać i uczyć. Ale można już wcześniej, jeszcze mniejsze dzieci, nie? Zachęcać do tego, żeby na przykład w zabawie modelując pewne zachowania, pokazując pewne rzeczy, które robimy i dziecko obserwując to, to później robi to w pewien sposób taki, powiem tak, automatyczny, ale nie automatyczny. On jest po prostu przyzwyczajony, że tak działamy, że tak się robi, no bo rodzic tak pokazuje, bo jest dobrym modelem tych zachowań. Tutaj coraz więcej też jak bo ja mam właśnie młodszego syna, nie? Więc jakby jestem na etapie różnych klocków i jak widzę właśnie, że pojawiają się takie klocki związane, gdzie możemy segregować sobie śmieci albo mamy jakieś elektrownie wiatrowe w klockach, to uważam, że to jest super, bo kiedy mamy 2-3-latka, który bawi się takimi klockami, to już w tej zabawie pojawiają się takie elementy, a tak jak wiemy, dzieci zaczynają generować na pewnym etapie dużo pytań. Dlaczego? A co to? A jak to? A nie? Jakby tych pytań jest bardzo dużo. A ja zawsze mówię, że pytania dla dziecka to jest najlepszy sposób na rozwój. Kiedy dziecko zauważa jakąś niejasność, zauważa coś, co mu się nie zgadza i zapyta, dlaczego do niebieskiego, a czemu tutaj butelka, a czemu tu puszka, nie? I jakby to powoduje to, że nie dość, że my nawiązujemy relacje z dzieckiem, więc jakby budujemy tą naszą więź, bo jesteśmy blisko, bo rozmawiamy, ale równocześnie w zabawie modelujemy te dobre praktyki. I to jest lepszy sposób, zaczynając od coraz młodszych dzieci, niż potem nagle właśnie wprowadzając takie sztywne zasady, a to, co później wprowadzamy jako pewną taką odgórną, sztywną zasadę, często odbija się tym, że dziecko, kiedy się złości, no to oporuje nam, nie? Robi nam na przekór, na złość. Więc lepiej czasem jest właśnie zabawą tutaj wprowadzać pewne te dobre praktyki. Później, tak jak u twojej córki, u ciebie, one jakby przekształcają się trochę na inny poziom świadomości, w takim sensie, że już ma dziecko jakąś wiedzę, potem dochodzą do tego nowe elementy, no ale tak to jest w rozwoju, nie? Że dziecko przechodzi na kolejny etap, coraz lepiej rozumie pewne rzeczy, zauważa, więc można wtedy wprowadzać nowe zachowania.
Wiesz, to tak i to się zmienia w taki bardzo płynny sposób i moje starsze dziecko, które właśnie trafiło do szkoły średniej, nagle za zupełnie oczywiste uważało, że będzie szukać książek do nowej szkoły. W drugim obiegu sama sobie zorganizowała całą partię hurtem od starszej koleżanki, a pozostałe kupiła w księgarni, ciesząc się, że była jakaś z jakimś lekko zagiętą okładką czy uszkodzonym rogiem i przeceniona, nie wiem, o 50% i tak dalej. I to, że to jest, wiesz, nie wiem, właśnie tańsze, dlatego że nikt by już tego nie kupił, no to w ogóle my się wtedy wszyscy czujemy jak po pierwsze osoby ratujące rzeczy przed zniszczeniem, a po drugie, no jakbyśmy zrobili w ogóle interes życia. I przypomniałam sobie, że w zasadzie no jeszcze parę lat temu nawet te pojedyncze jakieś książki, które trzeba było dokupić, jakimś odruchem było jednak, wiesz, wygooglowanie tego w nowej księgarni. A dzisiaj u moich dzieci ten nawyk szukania, że na pewno przecież jest za jakiejś okazyjnej cenie w drugim obiegu, jest czymś naturalnym. Więc masz rację, że to się... Znaczy myślę, że to jest taka zmiana, która się odbywa, jak się odbywa u jednej osoby w rodzinie, to przez osmozę to trochę przechodzi do młodszych, albo odwrotnie. Bo pewnie jest tak, że w zależności od tego, no, tych pionierskich zachowań z obszaru ekologii, można też się czasem spodziewać i uczyć dopiero od na przykład dorastających dzieci. I to też często słyszę i takie relacje mam, że ktoś mówi, no nie mogę przekonać mamy, żeby nie kupowała w sieciówkach, a ja już teraz wiem, z czym to się łączy i ja już teraz, no i to nagle taka nastoletnia czy bardzo młoda osoba jest tą taką hamulcową, która mówi stop konsumpcji i jakoś się z tego próbuje wypisać z tego takiego ustalanego porządku, więc myślę, że czasem to też jest tak, że oporują dorośli, bo na przykład dalej chcą palić śmieci albo, albo robić jeszcze może mniej takie spektakularnie złe praktyki, ale no bywa z tym różnie. Więc może teraz słuchaj chwilę o tych właśnie o tych naszych motywacjach i o tych lękach i depresjach, bo jak myślę o młodych ludziach, ale nie tylko młodych, którzy mają dzisiaj taki gigantyczny dostęp do wiedzy naukowej, która no, rysuje tą przyszłość w takich mocno mrocznych barwach. To jest też pytanie właściwie, jakim językiem powinni do nas mówić naukowcy, żebyśmy my się angażowali, czy jak usłyszymy na pewno, że mamy tylko nie wiem, 5 lat, żeby coś zrobić, to czy bardzo wiele osób nie uznaje, że w zasadzie już jest pozamiatane i może po prostu pojedźmy na ostatnie wakacje na Bali, bo i tak to wszystko runie, więc jakby podpowiedz nam trochę, jak z jednej strony, jak przepraszam cię, że od razu zadaję chyba 10 pytań w jednym, ale najpierw o tym, co się z nami może dziać, gdy wiemy za dużo i gdy przejmiemy się bardzo. O, może od tego zacznę.
No tutaj na pewno należy wyjść od tego, że sama świadomość i sama wiedza nam nie będzie szkodzić. Nie? W takim sensie, że my jako ludzie też mamy taką potrzebę, żeby wiedzieć, żeby mieć też pewien ogląd sytuacji. Natomiast czasami właśnie to się staje niebezpieczne w takim sensie, kiedy mamy zbyt dużą potrzebę, żeby cały czas sprawdzać, żeby cały czas coś weryfikować, cały czas tutaj być, że tak powiem, zaktualizowanym, w takim sensie cały czas wszystko wiedzieć, więc wtedy ten poziom zaangażowania i takiego śledzenia na bieżąco wszystkich informacji, on może być właśnie związany z tym, że ten poziom lęku, tak jakby jesteśmy w takim stanie lękowym. I ten stan lękowy generalnie jakby nie jest związany tylko z tym, że on się zawsze pojawia tylko przy klimacie, bo w różnych sytuacjach w życiu my będziemy na różnych etapach będziemy doświadczać tego stanu lękowego. Natomiast to, co w przypadku klimatu będzie takie odróżniające się od tych innych sytuacji, które, bo jakby kiedy mówimy o samym lęku, to mówimy, że to będzie taki stan, kiedy nie zawsze to zagrożenie jest takie bezpośrednio nam dane, nie? Że czasami my się tutaj stresujemy, pojawia się ten lęk, często to jest takie nasze wyobrażenie na przykład tego, co się może wydarzyć, takie zamartwianie się trochę. Nie zawsze ten obiekt lęku w takim sensie, on jest realny, rzeczywisty, jak w przypadku strachu, kiedy nagle nam się pojawia ta emocja, nie? Spotykamy niedźwiedzia, wilka, i czujemy strach, a lęk czasami pojawia się wtedy, kiedy na przykład wyobrażamy sobie, że no idąc na wycieczkę do lasu mogę spotkać tego wilka. No jeszcze go nie ma, ale już wchodzę w ten stan lękowy, bo się zaczynam tutaj denerwować. Natomiast w przypadku klimatu to jest tak, że to zagrożenie, jak chodzi o różne te konsekwencje niedbałości o klimat, nieangażowania się, one są realne. W takim sensie, że to jest rzeczywiście coś, co może się wydarzyć, nie? Więc ten lęk nie jest nieuzasadniony.
No i to się wydarza, tu, nie? To jakby tego tak, jest coraz więcej, coraz bliżej. To już nie są te topniejące lodowce, tylko te wszystkie pożary, więc no tak, ja jestem tą osobą, która zaczyna, wiesz, ma dużą łatwość wyobrażenia sobie siebie w kolejce po wodę za kilka czy kilkanaście lat i no zdarzają mi się takie mroczne chwile, kiedy wiesz, widzę Mad Max po prostu.
Tak, i właśnie możemy tutaj powiedzieć, że to jest już taki lęk, który w pewnym sensie, kiedy on się pojawia bardzo często, zaczynają nam się pojawiać jakieś natrętne myśli z tym związane, nie? Zaczynamy zauważać, że też nasze takie funkcjonowanie somatyczne, czyli nasze ciało zaczyna nam pokazywać, że no coś się zaczyna dziać, bolą nas bardzo często głowy, brzuchy, problemy ze snem się pojawiają, z apetytem, jemy za dużo, jemy za mało, nie? Jakby nasze ciało też zaczyna pokazywać, że już gdzieś za dużo jest tego napięcia. No i to jest taki moment, kiedy dobrze jest podjąć się takiej autorefleksji, w takim sensie, żeby trochę się zatrzymać tu i teraz i przeanalizować trochę to, co takiego dzieje się w mojej głowie, o czym ja myślę, jakie myśli przychodzą mi do głowy związane z tym klimatem, jak równocześnie ja się czuję w tej sytuacji, czyli czy ja mam jeszcze kontrolę nad tym, w takim sensie, że mogę spróbować poradzić sobie z tymi myślami. Trochę tak jakby poprowadzić sobie taki swój wewnętrzny dialog między sobą, która się stresuje, a między sobą, która próbuje poprowadzić tą narrację, nie? Zastanowić się, czy ja jestem na takim etapie, że jestem w stanie spróbować nad tym lękiem moim zapanować, biorąc pod uwagę to, że te różne rzeczy, które dzieją się dookoła, nie mam na nie bezpośredniego wpływu jako ja sam. W takim sensie, że moje działania oczywiście przyczyniają się do tego, co może wpłynąć pozytywnie, oczywiście też negatywnie, ale tutaj idziemy w tą stronę, że ja się przykładam do tego, żeby było lepiej. Więc jeżeli w tym takim moim, powiedzmy, ogródku, nie, ja tutaj działam w taki sposób, żeby było lepiej, podejmuję takie działania proekologiczne, dbam, interesuję się, równocześnie muszę jakby oddzielić to, że są rzeczy, na których ja nie mam bezpośrednio wpływu, tak? Że ja nie jestem w stanie zmusić, przekonać sąsiada, żeby, nie wiem, zakręcał tą wodę, bo widzę, że się leje. Oczywiście czym innym będzie to, że ja będę podejmować taką próbę zmiany tego zachowania, podjąć jakąś próbę wyjaśnienia, rozmowy, ale właśnie to nie jest coś, co ja muszę wymagać od siebie, że to się zmieni. Tak. Nie? Tak jakby ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, że ta osoba zmieni swoje zachowanie albo go nie zmieni. To, co dla mnie w tym momencie, jeżeli ja się tym przejmuję, nie mam tą świadomość zmian klimatycznych, jest ważne, to to, że ja robię to, nad czym ja mam kontrolę. Czyli moje takie sprawstwo w tej sytuacji działa, bo ja podejmuję akcję, rozmawiam z sąsiadem, ale zatrzymuję to na tym etapie, że ja nie czuję się odpowiedzialna za to, czy on zmieni zachowanie. Bo bardzo często jest tak, że my zaczynamy, kiedy chcemy się już tak bardzo angażować, w takim sensie, że chcemy już coś zmienić, to równocześnie wchodzimy w taką rolę takiego zbawcy, że nagle zbawimy świat i ja będę superbohaterem, który zmieni też wszystkich. Ale w momencie, kiedy my widzimy, że nie ma tego tych działań zwrotnych, w takim sensie te zachowania innych się nie zmieniają, to u nas to zaczyna generować często trudne emocje, frustracje, zaczynamy się też złościć, no że ja próbuję, a to nie działa. I u jednych osób to będzie działało tak, że się albo wycofają, bo stwierdzą, nie warto, ja tyle próbuję, działam, ale to nie wychodzi, więc rezygnuję, mimo tego, że mam świadomość, jakie czekają nas konsekwencje, nie? Ale u innej osoby może to być przekute w coś innego. No dobra, ale no, tego nie zmienię, ale to może spróbuję inaczej, albo spróbuję w jakiś inny sposób zaangażować się, albo w inny sposób porozmawiam z tym, nie wiem, sąsiadem, coś mu pokażę, nie? Czyli to będzie trochę zależne też od tego, jaką my mamy taką tak zwaną odporność psychiczną. Jeżeli my mamy taką odporność psychiczną, która w tych sytuacjach takich trudnych będzie podupadać w takim sensie, że to nas coraz bardziej będzie przygniatać i ten lęk będzie sprawiał, że my będziemy tak bardziej dysfunkcjonalnie działać, będzie to nas dezorganizowało, no to trudno nam będzie wtedy podejmować takie działania, które będą miały efekt. A w momencie, kiedy my mamy taką odporność, że my jesteśmy w takim sensie trochę jak szczepionka, nie? Że takie sytuacje są dla nas, no trochę nas to ukuje, ale równocześnie to buduje moją odporność na to i ja wiem, że mogę wykorzystać tą siłę, żeby zrobić coś innego, no to w tej sytuacji będę działać. Więc to będzie też zależne od tego, jak każdy z nas w tej sferze, powiedzmy, jest taki dogadany ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami i na jakim etapie jest, na ile jest w stanie czerpać z takich swoich zasobów, żeby tutaj coś działać.
Mhm. Tak, ja myślę, że w ogóle to zadawanie sobie pytania, na co ja mam wpływ realnie, i angażowanie, przykładanie tam tej siły zamiast frustrowania się tym wszystkim, co nie działa, to jest coś, to jest taka lekcja, którą no, musiałam mocno odrobić. Oczywiście co jakiś czas tam coś wywala, jakaś studzienka, ale pewnie bez tego bym się frustrowała wszystkim, a tak znalazłam sobie taki obszar, w którym gdzieś działam, zgadzając się na to i oddając pewne pole innym. Ale jak mówiłaś właśnie o tym zaangażowaniu, i o tym, jak my wchodzimy czasem świadomi i świadome tego zagrożenia i tych takich właśnie bardzo realnych konsekwencji, no bo to jest, no dzisiaj dla mnie chyba nie ma ważniejszego tematu niż to, co się będzie tutaj u nas działo za kilka czy kilkanaście lat, ale jednocześnie bardzo mocno potrafimy w tym zaangażowaniu uderzać w siebie, kiedy nie jesteśmy idealne czy idealni, tak? I chwilę bym chciała porozmawiać o tym poczuciu winy, bo nawet jeśli części zajmujemy się tym, na co mamy wpływ, tak? Czyli wybieramy, nie wiem, minimalizujemy zrywki, segregujemy te śmieci, w ogóle ograniczamy te śmieci, wybieramy drugi obieg i tak dalej, to czasem okazuje się, że są takie obszary, w których jest nam trudniej. Na przykład z uwagi na gotowanie dla całej rodziny, jakieś różne alergie, smaki, preferencje, nie jesteśmy w stanie ograniczyć albo w ogóle wyeliminować mięsa. Ograniczyć tak, ale wyeliminować nie. I zaczynamy bardzo mocno sobie to wyrzucać. Albo nie mamy czasu, żeby wszystko absolutnie zawsze kupić w drugim obiegu. Wiesz, to są takie tematy, z którymi czasem dziewczyny, głównie dziewczyny, bo myślę, że to jakoś się tak układa, że my się bardziej w to angażujemy, przynajmniej tak też o tym chyba mówią statystyki. Nie wiem, jak ty to widzisz, w każdym razie dużo jest takich głosów, że no robię to i to i to, ale z tym jeszcze nie mogę i w ogóle bardzo jest mi z tym źle. Więc czemu my jesteśmy dla siebie tak bardzo surowe i jak to zrobić, po czym poznać, że, no, że dowalamy sobie po prostu za mocno?
No to jest jakby źródłem tego będzie to, co powiedziałaś, Kasiu, czyli takie poczucie winy, nie? W takim sensie, że to poczucie winy, które powoduje to, że my zaczynamy samo obwiniać się za to, że podejmujemy takie, a nie inne działanie. Jakby tutaj ważne jest takie myślenie, że pewnie gdybym w tej sytuacji mogła inaczej, miałabym taką możliwość, taki wybór, takie zasoby, czy to czasowe, czy to finansowe, czy to w postaci właśnie, gdyby na przykład mój, nie wiem, partner, partnerka nie jadłby mięsa tak jak ja, no to przecież ja bym go nie kupowała, ale skoro on je, może jeszcze, nie wiem, z przyczyn zdrowotnych potrzebuje, nie? Jakby gdyby było inaczej, to ja bym mogła to na przykład zmienić, ale jakby na ten moment jest tak, no, że ten element będzie w moim życiu, więc jakby godzę się z tym, że w tym momencie tak jak jest, no to nie mogę na przykład wyeliminować tego mięsa, ale nie wiem jak będzie za na przykład parę miesięcy czy parę lat. Może to się zmieni. Ale jakby na ten moment mogę na przykład zastanawiać się jak mając, tak jak powiedziałaś na przykład to mięso, nie? Na przykład wybierać to z tutaj bardziej lokalnych na przykład, nie wiem, masarni, tak?
Hodowli, niż tutaj tak, lepsze jajka,
nie? Jakby mogę zaangażować się w inne sposób, tak jakby dbając o to, żeby na przykład te, właśnie wybór z tej hodowli, żeby ona była taka sprzyjająca, nie? W takim sensie tym zwierzętom, które tam są, żeby to nie były pościskane w klatkach kury, które potem dają te jajka. Więc jakby tutaj, kiedy nie mogę zmienić bezpośrednio tej rzeczy, nie? To mogę pomyśleć, co innego mogę w takim razie, gdzie mogę dołożyć tą swoją cegiełkę, żeby było lepiej. Bo tutaj, kiedy czasami my mamy taką tendencję, żeby tak bardzo skrajnie działać, nie? W takim sensie, że jak już coś zmieniam, no to już to jest całkowita rewolucja i czasami to też jakby nie tylko w sferze tego żywienia to się przejawia, ale czasami też ubrań na przykład, nie? Że no, tak bardzo chcę mieć tą szafę taką nie wiem, kapsułową, nie? Żeby wszystko do siebie pasowało, ale nie stać mnie w tym momencie na to, żeby, nie wiem, dokupić sobie te dwie dobre bluzki z bawełny organicznej z certyfikatami, która więcej kosztuje niż ta w sieciówce, więc no, mam tak w tym momencie decyzję, czy ja nie kupię tego jedzenia albo biletu na autobus na miesiąc, a kupię bluzkę, czy kupię tą tańszą, ale wtedy będę jeździła na przykład komunikacją miejską, nie? Więc tak. Czasami to jest takie pole, że musimy podejmować różne decyzje, ale tutaj bardziej sprzyja nam takie myślenie, że ja zastanawiam się nad tą moją decyzją, żeby ona była wystarczająco dobra, bo nie o to chodzi, żebyśmy w każdym naszym działaniu robili jak najlepiej, nie? Tylko żeby ona była wystarczająco dobra na ten moment, czyli ja dołożę swoją cegiełkę, będę działać, ale równocześnie nie wymagam od siebie za dużo. Ja nie muszę być w tym idealna, że nagle całe moje życie będzie super pro-eko. Pewnie trudno byłoby tak u kogokolwiek zrobić, nie? W sensie, żeby tak całe życie wyglądało, ale w tych poszczególnych moich wyborach i decyzjach, które podejmuję każdego dnia, staram się podejmować wystarczająco dobre decyzje. I to jest coś takiego, co może w pewnym sensie pomóc nam na takim etapie, kiedy właśnie zaczynamy jakby trochę zmieniać ten swój tryb życia. No bo często to jest tak, że raczej model jest taki, że na pewnym etapie zaczynamy sobie uświadamiać te różne problemy i wtedy zaczynamy wprowadzać te zmiany. Jakby ja liczę na to, że jest taka szansa, że te młodsze dzieci, które są teraz, które będą właśnie jakby nie widziały te różne takie dobre nawyki i będą modelowane im dobre zachowania, to dla nich to będą bardziej naturalne rzeczy. Ale na przykład tak. Ja widzę też jakby w moim pokoleniu, nie, że pewne rzeczy były w ogóle nieważne, w ogóle nieporuszane. No to, co było wiadome na lekcji przyrody, nie palimy, w lesie nie zostawiamy śmieci, a inne rzeczy to już były, nie, jakby pominięte. Ale teraz tutaj też to, co dobrze działa, to jest w ogóle szeroko pojęta taka edukacja też właśnie w takiej przestrzeni medialnej, nie? Właśnie czy to za pomocą różnych tych kont społecznościowych, czy różnych takich kampanii, które się dzieją i które są nagłaśniane tutaj drogą medialną, a oczywiście odbiorcami tych kampanii najczęściej to jest powiedzmy 15 do 20, 24 do 32, tak jak pewnie statystyki u ciebie, Kasia, też pokazują, nie? Tak. Że to są te dwie grupy wiekowe, które gdzieś tam najczęściej są odbiorcami tych treści i tak jak mówisz, statystycznie częściej są tutaj to kobiety, nie? W sensie statystyki tak pokazują, że to jest jakby taki, powiedzmy też trend, że w pewnym etapie zaczynamy zmieniać. No ale właśnie, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest maraton, a nie sprint. Że to jest kilka małych kroków każdego dnia, które jakby sumarycznie dają efekt. A nie o to chodzi, żebyśmy przez tydzień byli super eko i próbowali zmienić wszystko, a po tygodniu stwierdzimy, że a dobra, to i tak nie wyjdzie, to i tak nie działa, to wracam do tego, co było. Nie? Więc tutaj myślę, że dobrym porównaniem takich zmian, małych zmian bycia bardziej świadomymi ludźmi związanymi z ekologią każdego dnia, to będzie trochę przyrównanie tych zmian do tego, jak ktoś zmienia na przykład styl żywienia. To nie o to chodzi, żeby restrykcyjnie ograniczyć, wyeliminować wszystkie produkty, nie? Że jeżeli idziemy na dietę typu 1000 kalorii, to po tygodniu najczęściej to się kończy tym, że już ją porzucamy i wracamy do tego, co było. Więc tutaj bardziej chodzi o to, żeby właśnie każdego dnia podejmować te drobne, małe decyzje, wystarczająco dobre dla nas samych i one sumarycznie będą dawały ten efekt.
Czyli nie bagatelizować tego pierwszego spaceru, licząc, że od przyszłego tygodnia będziemy biegać przez godzinę dziennie.
Tak, dokładnie tak, nie? Bo tutaj wszelkie takie natrętne myśli związane z tym właśnie, no, że nie mogę sobie na to pozwolić. No, nie stać mnie na dobrej jakości t-shirt, to może ograniczę to jedzenie, ale kupię tą bluzkę. No, przez tydzień może tak się da, nie? Ale potem się pojawi chęć zmiany, nie wiem, butów, czy bardziej wyposażenia czegoś w domu. No, nie da się tak funkcjonować w dłuższej perspektywie czasu. Więc dlatego dobrze jest małymi krokami na co dzień te decyzje podejmować bardziej świadomie.
Mówiłaś o dzieciach, to co działa, żeby pokazywać, żeby tłumaczyć, żeby gdzieś nie naciskać, czy nie robić z tego takiej sprawy, która generuje konflikty, no nieadekwatne jakby do skali, ale chciałam Cię jeszcze zapytać o dorosłych, bo czasem rzeczywiście tak jest, że ktoś bardzo chciałby już tym swoim stylem życia kogoś przekonać i nie jest to ten sąsiad, z którym my się możemy lubić lub nie, ale jest to właśnie ktoś bliski nam. I jak to zrobić dobrze? Czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić? Czy tylko możemy liczyć na to, że ktoś podejrzy, że coś działa u nas i sam się zainteresuje, bo czasem jesteśmy tacy dosyć niecierpliwi, jak już coś odkryjemy i coś zaczyna nam służyć. Więc taka myśl dotycząca pewnie edukacji, bo myślę, że można to potem przeskalować na w ogóle jakieś takie komunikaty wokół klimatu, ale jakby zaczynając od takiego właśnie bardzo lokalnego, powiedziałabym nawet rodzinno-przyjacielskiego aktywizmu, co byś nam radziła, żeby się o ten klimat i o te zachowania ekologiczne nie kłócić, tylko po prostu wiesz, rozszerzać te wpływy i te dobre praktyki w taki sposób, no nie wiem, powiedzielibyśmy zrównoważony.
No tutaj tak samo zaczęłabym trochę jak w przypadku dzieci. Oczywiście nie utożsamiam osób, wiesz, starszych czy seniorów z dziećmi, ale że tutaj to, że my swoim zachowaniem modelujemy i pokazujemy, to od tego trzeba wyjść. Że jakby tutaj my jesteśmy tym przykładem, który pokazuje, no, że ja robię tak, bo dla mnie to jest ważne, bo to jest bardziej sprzyjające, bo to jest lepsze rozwiązanie. Tutaj czasami zdarzy się tak, no, że pojawią się pewne różnice pokoleniowe. W takim sensie tutaj mówi się o tym, że my jesteśmy też jako społeczeństwo takimi ludźmi, którzy mają różne takie traumatyczne doświadczenia pokoleniowe, nie? Biorąc pod uwagę historię, wcześniej wojny, czasy PRL-u, nie? Jakby różne takie trudności, które się pojawiały, związane z tym, że na przykład na pewnych etapach ludzie woleli gromadzić pewne rzeczy, bo to dawało im poczucie bezpieczeństwa. Więc tak. W momencie, kiedy my chcemy przekonywać o tym, że no, niezbyt dobrze jest też na przykład gromadzić, że lepiej jest puścić to w drugi obieg, żeby ktoś z tego korzystał, no to u tych osób jakby odżywają te schematy takie, no ale to jest takie, nie, jakby schematy takie nieświadome, w sensie to nie jest tak, że ktoś nam tu zwerbalizuje, że no nie oddam, tak, bo ja się boję, że jak to utracę, to coś się stanie, no nie, najczęściej to nie jest ta strona, tylko że jakby to jest taka potrzeba, że daje mi bezpieczeństwo, więc ja się tego nie pozbędę, bo to się jeszcze przyda. To czasami wręcz jest bardzo trudne. Może się okazać niemożliwe, żeby zmienić kogoś nawyki, nie? W takim sensie, jeżeli ta osoba odbiera to jako próba zmiany jego zachowania. Jeżeli to jest bardziej z naszej strony próba dołączenia do naszej aktywności, tak? Czyli to choć spróbujesz, pomożesz mi to zrobić, a równocześnie ta osoba to robi, nie? To jakby trochę jest ta oddzielna perspektywa, że my nie ingerujemy w to, co ta osoba jakby ma zakodowane, zarejestrowane, jakie ma te swoje schematy, skrypty postępowania, ale ona tak jakby dołącza do naszych. I to jest dobre takie małymi krokami włączanie tych osób na przykład w nasze działania. Jeżeli mamy taką możliwość, wybieramy się, nie wiem, na festyn, na piknik, może nie bierzmy od razu, nie wiem, kogoś na zbieranie śmieci do lasu, bo ktoś powiedział, no nie będę cudzych śmieci zbierał na przykład, nie? Ale jeżeli są takie wydarzenia, które jakby będą zwiększały tą świadomość, będą pokazywały też na przykład alternatywę dla jakiegoś zachowania, to fajnie jest w takie aktywności włączać te osoby, żeby pokazywać im, jak można inaczej. Ale właśnie zdecydowanie lepiej tutaj będzie działało modelowanie, tłumaczenie, nie? Tak jakby włączanie w nasze aktywności, a nie takie próby moralizowania, nie? Na zasadzie ty robisz źle, ja robię dobrze. No bo w tym momencie to jest znowu, że my tą piłeczkę, że tak powiem, rzucamy, a piłeczka do nas wraca z komentarzem, a ty to nic nie wiesz, bo to w waszym pokoleniu to się już w głowach poprzewracało, kiedyś było inaczej, nie? Jakby nie o to chodzi, żebyśmy weszli na taki poziom dyskusji, która będzie trochę przerzucaniem winy, nie? Że ty robisz tak, można inaczej, a wy siedzicie cały czas w tych telefonach, nie gadacie z nami, jakby nie. Tutaj wejdziemy bardzo szybko w takie inne tematy, które będą pokazywały to, jak te inne pokolenia robią gorzej od tego, co było kiedyś lepiej. Więc to nie o to chodzi. Tylko bardziej, żeby właśnie za pomocą modelowania, włączania tutaj pokazywać, że możemy inaczej, żeby ta osoba nie odbierała tego jako rozkaz, jako nakaz, tylko bardziej jako możliwość. Nie? Choć spróbujmy razem zrobić coś innego. Zobaczymy, czy nam się uda.
Mhm. No ja chyba bym z tego mojego podwórka jeszcze dołożyła to podkreślanie korzyści takich nawet bardzo osobistych, jakie z tych różnych zachowań wynikają. I widzę, jak to się zmieniało w komunikacji też niektórych dużych takich kont ekologicznych, gdzie kiedyś na przykład dominowało takie wzbudzanie strachu tym, jak jest bardzo źle, a nagle zaczęły się pokazywać na różnych kontach też te dobre przykłady. Ja wtedy sama odkryłam, jak dobrze mi robi, tutaj myślę na przykład o Paulinie Górskiej, jak dobrze mi robią te jej dobre czwartki, kiedy ona pokazuje, co się udaje z jednej strony i nagle się okazuje, że co tydzień jest wspaniały przegląd różnych świetnych inicjatyw, nie tylko gdzieś z dalekiego świata, tylko też z lokalnego podwórka, więc to się dzieje i to jakoś napawa optymizmem. A z drugiej strony taka perspektywa, gdzie no właśnie, jeśli kupuję ubranie z drugiego obiegu, to ja mogę, moją motywacją może być taki bunt przeciwko pracy dzieci w Bangladeszu, ale mogę pewnej osobie, którą chcę przekonać, akcentować to, że to jest bezpieczniejsze dla zdrowia, bo jest mniej chemii, że to jest oszczędne, że to jest już coraz bardziej wygodne, bo są wyselekcjonowane rzeczy z wyselekcjonowaną taką lepszą jakością i tak dalej, więc chyba w ogóle jakoś znajdowanie, prawda, tych korzyści, tych bonusów codziennych, które my z tego mamy i trochę klucza do każdego, bo pewnie inaczej będziemy rozmawiać z babcią przekonując ją, żeby właśnie nie wrzucała do tego pieca takich rzeczy, które tam nie powinny być, a inaczej z mamą czy z nastolatką, która z kolei chce kupować na chińskiej platformie, więc tak, myślę, że to jest jakaś taka trochę droga, pewnie wyboista, ale może jeszcze chcesz, Daria, na koniec coś nam podrzucić, o czym tutaj nie było, a co nam może pomóc?
Tutaj ja bym
się tutaj rozgadałam.
Ja bym nawiązała do tego, co fajnie tak jakby podsumowałaś na koniec o takim języku korzyści, nie? Że kiedy my słyszymy tylko o tym, jak jest źle, jak jest trudno, jeżeli tego strachu jest tak bardzo dużo, no to często ten strach może nas paraliżować. Że to nie będzie dla nas taki motywator do tego, żeby coś zmienić, bo kiedy go będzie za dużo, on będzie nas przytłaczać. Ale właśnie im więcej mamy też takich pozytywnych doświadczeń, nie? Dookoła, że widzimy, że coś się zmienia, że można inaczej, pokazujemy właśnie odejście od tego takiego naszego nawykowego nie rób tego, nie wrzucaj, nie dotykaj, tak? Jakby nie włączaj. Na zasadzie włącz na krócej, nie? A nie, zamiast nie wrzucaj tutaj, a spróbuj do innego pudełka, nie? Tak trochę jak ja czasami rozmawiam z rodzicami, jak w przypadku komunikacji z dziećmi rozmawiać, że my bardzo dużo mamy w języku nie. Nie rób tego, nie dotykaj, nie ruszaj się, nie stawaj, nie skacz i wszystko. A spróbujmy czasem odejść od tego nie na poczet tego wydźwięk pozytywny. Zrób inaczej, idź wolniej, skacz, ale na ziemi, nie na łóżku. Nie? W takim sensie wprowadzajmy te takie pozytywne komunikaty i tak samo myśląc o tym, co się dzieje dookoła nas w tej takiej przestrzeni związanej z klimatem. Czyli taki język, który będzie mówił o tych, jakie są korzyści, ale to będzie się też przekładało na nasze myślenie, że skoro widzimy te drobne zmiany, które się dzieją, to w takim razie moje działanie też będzie powodowało jakieś drobne kroczki i to też będzie ta zmiana. Sumarycznie, jeżeli oprócz mnie zrobi to 1000, 10 000, 100 000 ludzi dookoła, no to mamy duży efekt, nie? Ale jakby jestem tą jedną cegiełką, która tworzy ten wielki, tak jakby mur, który nie dzieli, ale powiedzmy tutaj taki, który nas gdzieś tam łączy, ochrania, nie? W takim sensie. Mm-hmm. Więc tutaj takie myślenie, że te zmiany rzeczywiście przynoszą pozytywne efekty. Widzimy je, one są realne, one są małe, ale one będą małe, bo one muszą być małymi zmianami po to, żeby się nie spalić. Ja zawsze tutaj ta praca nad klimatem, ja będę mówić, ona bardzo dobrze oddaje wychowanie dziecka, że to jest maraton, to nie jest sprint. Nie da się spalić w takim sensie, nie? Po tygodniu, miesiącu pracy. To jest coś, co wprowadzamy małymi krokami, małe zmiany, zauważamy je. Też ja jestem zwolennikiem tego, żeby doceniać swoje działania. W takim sensie, nawet jeżeli to miało być nazwane ja sama dla siebie, super to zrobiłaś. Udało ci się, nie wiem, ale znalazłaś perełkę w tym, tą bluzkę, nie? Jakby to jest
tak,
takie...
Albo wiesz, kupiłaś w tym, w tej sieciówce dwie rzeczy, a nie 20,
na przykład,
nie? Bo czasem zaczyna się od tego.
Tak, dokładnie tak. Więc... takie zauważanie też swoich zachowań i takie docenianie siebie będzie wzmacniało w nas też takie poczucie, że no to ja będę próbować, nie? Będę działać. A kiedy ja się będę skupiać tylko na tym, co trudne, co negatywne, no to w tej sytuacji może być tak, że będzie nam trudniej znaleźć tą motywację. Więc myślę, że tutaj właśnie takie, jak to powiedziałaś, pozytywne czwartki, zauważanie, nie? Takich różnych pozytywnych zmian, to jest taka dobra droga do tego, żeby właśnie samemu podejmować takie mikrodziałania, które w skali społeczności i świata będą makro.
Tak, to jest dobra myśl, bo faktycznie my też, nawet u siebie, ponieważ to się dzieje płynnie, to nawet u siebie nie potrafimy odnotować czasem, czy zauważyć tej zmiany, bo jesteśmy bardzo skoncentrowani i skoncentrowane na tym, czego jeszcze nie robimy, zamiast zobaczyć, no ile się już wydarzyło, bo to tak, z jednej strony maraton, a z drugiej też kurczę sztafeta i po prostu czasem trzeba tą pałeczkę na chwilę oddać, żeby właśnie nie spłonąć. Daria, bardzo Ci dziękuję. Jakoś myślę, że jesteśmy w stanie coś dla siebie tutaj zabrać w kontekście rozmów z dzieciakami, edukacji i takiego myślenia o dobrostanie, żeby kiedyś też takie zdanie słyszałam, że ktoś tak mocno się zaangażował w walkę taką na barykadach z wykluczeniem społecznym, że niechcący wykluczył swoją rodzinę. I powiem Ci, że to jest coś, co czasem, o czym czasem rozmawiam z takimi zaprzyjaźnionymi aktywistkami, że my się potrafimy faktycznie tak zapędzić, że zapominamy, albo że ta cena jest taka bardzo realna też i w relacjach, i w takim codziennym funkcjonowaniu. Więc właśnie może być tak, że nie wiem, walcząc o prawa kobiet, nagle będziemy zupełnie niedostępne dla ważnych kobiet w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej. Więc,
no tutaj ta sztafeta, o której powiedziałaś, to jest taki dobry, myślę, odnośnik do tego, nie? Że jakby my dajemy z siebie wystarczająco tyle, żeby dobiec, nie? Jak najlepiej tutaj przebiec ten nasz odcinek, ale musimy pamiętać, że przekazujemy tą pałeczkę, nie? Przekazujemy tą, że to jest sztafeta, że my się wymieniamy tym, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Samego się nie da, nie? Więc jakby tutaj ta sztafeta to jest taki dobry, myślę, wyznacznik tego, jak powinniśmy działać.
Super. Bardzo Ci dziękuję. Powiedz, gdzie Cię można znaleźć, żeby ktoś zainteresowany Twoimi treściami mógł do Ciebie dotrzeć i może trochę zainteresować się też tym tematem, którego tak tylko lekko dotknęłyśmy, czyli właśnie bajkoterapii i takiej edukacji psychologicznej związanej z mniejszymi dziećmi.
Tutaj zapraszam wszystkich zainteresowanych. Też takie treści psychoekologii się pojawiają na koncie na Instagramie i na Facebooku psychotki.pl, gdzie z moją koleżanką prowadzimy taki portal psychoedukacyjny, gdzie różne treści nie tylko związane z dziećmi czy z klimatem się pojawiają, ogólnie o takiej psychologii w życiu. Jak to opisujemy bez nadęcia, ale w sposób rzetelny staramy się przekazywać tą wiedzę, też polecając fajne książki, takie związane z naszym rozwojem jako człowieka, więc zapraszam do nas serdecznie.
Ja zapraszam Was także na mój Instagram odpowiedzialnamoda.pl oraz na Patronite Odpowiedzialna Moda. Możecie tam wesprzeć moje działanie. Kłaniam się nisko wspierającym mnie patronkom. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję też za kilka wirtualnych kaw postawionych mi jednorazowo za pośrednictwem portalu Buy Coffee Too. Jest to fajny zastrzyk dobrej energii, więc polecam się Waszej uwadze. Tak jak te wszystkie drobne gesty typu komentarze, serduszka, polubienia, recenzje w różnych podcastowych apkach, to wszystko sprawia, że o podcaście jest głośno i potem większa jest szansa, że z tymi treściami udaje się dotrzeć gdzieś szerzej. Dziękuję Wam bardzo i wszystko, co trzeba, znajdziecie w opisie tego odcinka. Pozdrawiam, do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć!